przy gorącym stole.
Dobry wieczór. Dzisiaj przy gorącym stole gospodarzem jestem ja, Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu nisko. Dzisiaj usłyszałem wypowiedź jednego z prominentnych polityków lewicy, który powiedział, że do świąt będzie rząd. I trochę tak z przekory najchętniej bym zapytał, tylko do jakich świąt tak naprawdę? Do których? Choć domyślam się pewnie, jaka będzie odpowiedź. O przymiarkach koalicyjnych będę dzisiaj rozmawiał z gośćmi poniedziałkowej debaty w Radiu Poznań. W naszym studiu posłanka Ewa Szedler, Polska 2050, trzecia droga. Witam Panią serdecznie.
Witam serdecznie.
Dzisiaj rozmawiałem rano z Janem Filipem Libickim, powiedziałem PSL i on mi wtedy poprawił trzecia droga, więc ja już sam z siebie dokładam to, więc proszę docenić, że też ludowcy potrafią tę trzecią drogę eksponować, pani poseł. Tatiana Sokołowska, przewodnicząca klubu radnych Platformy Obywatelskiej
w Sejmiku
Wojewódzkim. To także efekt tego, że Henryk Szopiński, radny, szef klubu, został posłem.
I gratulujemy panu Szopińskiemu i jednocześnie żałujemy, że nie ma go z nami.
A pani Tatianie gratulujemy
wyboru
szefową klubu. Nasz skład uzupełnia poseł Zbigniew Dolata, Prawo i Sprawiedliwość. Szósta kadencja, jak przed chwileczką usłyszałem już w ławach poselskich. Wszystkim państwu gratuluję.
Witam pana redaktora. Witam państwa.
Wszystkich państwa witam. To rzeczywiście może taki pół żart, którym rozpocząłem program, no ale najważniejsze zdanie w ubiegłym tygodniu padło z ust prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział, że ma na stole dwie oferty i tak naprawdę dwa ugrupowania, które mówią, że mają możliwość stworzenia większości parlamentarnej. No i tak, i z jednej strony można powiedzieć, że pewnie praktyka pokazuje, że to opozycja ma więcej głosów. I trwają nieoficjalne rozmowy wśród opozycji. Także wczoraj były takie rozmowy dotyczące na przykład spraw kobiet i kwestii społecznych. A z drugiej strony Onet donosi, że premier Mateusz Morawiecki jakąś grupę posłów, niedużą na razie, sześcioosobową, ale jednak zdołał przekonać do wizji koalicji razem z Prawem i Sprawiedliwością. No to jeszcze nie jest koniec tych rozmów. No więc, proszę państwa, te parę ostatnich dni podsumujmy zatem krótko, jeśli chodzi o kwestie koalicyjne. Panie pośle, czy jest rzeczywiście jeszcze możliwość, biorę pod uwagę te doniesienia Onetu chociażby, że tu jeszcze piłka jest w grze, że coś się może zmienić? Rozmawialiśmy niedawno, pan mówił, że raczej widzi pan małą szansę na to, żeby PiS tę koalicyjną większość zbudował. Te nowe doniesienia trochę zmieniają pańskie postrzeganie tej sytuacji?
Nie zmieniają. Ja jestem sceptyczny co do tego, żeby w tym momencie, teraz krótko po wyborach, żeby można było utworzyć rząd z udziałem Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że te partie, które łącznie mają 248 mandatów, choć no my wygraliśmy te wybory, mamy 194, mamy bardzo największy klub parlamentarny, ale jednak te partie deklarują, że są w stanie utworzyć rząd i uważam, że na tym etapie tworzenia, czyli kiedy jeszcze ten klej antypisu działa, to myślę, że to im się uda. Natomiast rządzenie, no to już będzie, wydaje się, troszeczkę kabaret, troszeczkę dramat, bo widać po tych wypowiedziach polityków Platformy, Trzeciej Drogi, Lewicy, że no między nimi jest tyle sprzeczności, że kiedy dojdzie do podejmowania konkretnych decyzji i takich wyzwań, które przed każdym rządem stają, to tutaj będzie nieustanny spór, kłótnia i brak takich działań, których oczekują Polacy.
Co z tego scenariusza pani zdaniem jest prawdziwe? Myślę rzeczywiście o tej kwestii scalania tych głosików do głosu. Dzisiaj widziałem też taką rozpiskę, z której wynika, że to nawet nie jest to, że jest 11 partii na opozycji, ale potem takie wyliczenie, ilu jaka partia ma posłów. I na przykład wyszło na to, że samych członków Platformy Obywatelskiej jest 120 paru w tej chwili w Sejmie. Jest mnóstwo bezpartyjnych. Jest trzech polityków od Barbary Nowackiej, trzech polityków z Zielonych, chyba sześciu polityków Nowoczesnej. No jest to trochę tych partii. Rzeczywiście w parlamencie.
To ja może powiem tak, że ja bardzo mnie cieszy głos pana posła, który mówi właśnie to, że w tej chwili nie ma takiej możliwości, żeby partia do tej pory rządząca, a więc żeby PiS stworzył rząd. Ja powiem tak, że po głosach, które słyszę w mediach przede wszystkim od pana prezydenta, od pana premiera, to ja miałam takie wrażenie, że rzeczywiście PiS nie zauważył, co się stało i że dostał po prostu czerwoną kartkę od narodu, którym pokazał, że nie, już nie chcemy, żeby PiS nami rządził, już chcemy, żeby w tej chwili zjednoczona opozycja, demokratyczna opozycja przejęła rządy w Polsce. I bardzo mnie to cieszy, że w tej chwili niektórzy już parlamentarzyści to też widzą. Natomiast to, co pan mówił o tym, że niektórzy mówią o tym, że przejmuje się jakieś osoby, tak? No rzeczywiście partia PiS nie ma żadnej koalicyjnej zdolności, dlatego też przejmuje, jeżeli chce, to może przejmować takie osoby tylko na zasadzie, nie wiem, no nazwijmy to przekupstwa, czy przekonywania różnego rodzaju działaniami. No właśnie tak się nie robi polityki.
Ponieważ
w każdym demokratycznym państwie, w momencie, kiedy partia rządząca otrzymuje właśnie, tak jak mówiłam, czerwoną kartkę, mówi dobrze, to przekazujemy rządy, bo suweren tak zdecydował, bo to znaczy, że nie mamy mandatu do sprawowania władzy i powinni tą władzę po prostu demokratycznie oddać. A w tej chwili okazuje się, że przeciągany jest czas. Ja mam takie pytanie, może do pana posła, a może po prostu do rządu PiS-u. Dlaczego? Co się stało przez te ostatnie 8 lat, że potrzebuje rząd PiS-u, ten już były, na to, żeby...
Jeszcze obecny.
Obecny, ale były, umówmy się. Na to, żeby sprzątać. Co tam się stało? Jakie tam rzeczy są do sprzątania? Jakie dokumenty są do niszczenia? Dlaczego ten proces trwa tak długo i dlaczego cały czas on jest przeciągany? Może jest coś, co rząd PiS musi bardzo mocno posprzątać.
Pani radnej odpowiem.
Jasne,
od razu.
Ja bardzo bym była wdzięczna, dlatego też my się po prostu zastanawiamy, co tam, jakie trupy z szafy tam jeszcze wypadają.
Zadaje pani pytania, które myślę, że płyną z przekazów dnia i przede wszystkim
nie mamy przekazów dnia w przeciwieństwie do państwa.
Dziwne, że mówi pani o swojej formacji, że jest formacją demokratyczną. No przecież wy przez 8 lat byliście totalną opozycją, no totalną, czyli totalitarną i w ciągu jednej nocy z niedzieli na poniedziałek się zmieniliście w demokratyczne ugrupowanie. No powiem tak, no dość osobliwe to jest stwierdzenie. To właśnie Prawo i Sprawiedliwość jest partią demokratyczną. My uznajemy wynik wyborów i ten wynik wyborów nie jest żadną czerwoną kartką. Jeśli już używać takiej terminologii sportowej, to być może jest to żółta kartka, no bo rzeczywiście nie uzyskaliśmy samodzielnej większości, tak jak to było w 2015 i w 2019 roku, ale jednak Platforma ma blisko 40 posłów mniej. Jak tutaj pan redaktor słusznie zauważył, tak naprawdę macie 120 paru posłów, a reszta
122 to jest, właśnie sięgam do tych
to jest to taka troszeczkę zbieranina z różnych...
Proszę nie obrażać posłów i nie mówić o nim, że są zbieraniną,
Ale powiedzmy sobie szczerze, no, jesteście ugrupowaniem, które składa się, z dość przypadkowych osób i chociażby z mojego okręgu pan Kołodziejczak, tak, no, który nie zostawiał suchej nitki na Donaldzie Tusku i teraz jest posłem waszej formacji.
Już sprawdzam, Agrounia i jeden poseł jeden, w ramach.
Ale za to taki, który na Platformie nie zostawiał suchej nitki. No więc, krótko mówiąc, mamy do czynienia z taką, no nazwijmy to konstelacją, tak, żeby już tutaj pani nie protestowała, różnych poglądów, różnych osobowości. Trudno będzie coś z tego skleić nawet wewnątrz Platformy, a co dopiero w gronie kilkunastu partii jeszcze tworzących ten jakby aspirujący obóz, aspirujący do władzy.
To jeszcze dołożę do tych wyliczanek, jak wygląda sytuacja w trzeciej drodze. Także mam takie wyliczenie. Członków Polski 2050 jest w tej chwili wśród parlamentarzystów 31, PSL-u 27, Centrum dla Polski 3, bezpartyjnych 4. No i mamy pełen obraz. Rzeczywiście jest pełen konglomerat. Pytanie, czy jest jedność. Kluby są dwa parlamentarne, to już wiemy. Osobny PSL-u, osobny Polski 2050.
Z przyjemnością zabiorę głos i właśnie chciałam podkreślić, że naszym hasłem było dość kłótni do przodu. I proszę państwa, nigdy nie będziemy równi ani w jednej partii, ani w drugiej partii. I spłaszczanie naszego polskiego społeczeństwa do bycia czarnym albo białym to jest naprawdę bardzo krótkowzroczne. My jesteśmy świadomi różnic, jakie są zarówno wśród ludzi, wśród społeczeństwa, wśród wyborców. I my postanowiliśmy zawrzeć koalicję z PSL-em. Ta koalicja okazała się być wiarygodną dla wyborców, ponieważ nie mamy ochoty się kłócić, mamy ochotę wspólnie popracować. I takie przestrzenie na pewno będą. I tutaj takie określenia jak dramat i kabaret, które pan poseł użył, to proszę nam dać po prostu szansę i proszę poczekać, jak będziemy tę władzę sprawowali. Ale proszę nam dać też szansę, żebyśmy tę władzę mogli sprawować, bo jak na razie jesteśmy wygranymi, ale jeszcze w opozycji. W związku z powyższym wiemy, że demokracja zależy też od klasy sporu i to jest solą demokracji, to, że możemy być różni, możemy się dogadywać do rzeczy, które nas zawsze będą dzieliły, ale będziemy się spotykali tam, gdzie chcemy coś poprawić na lepsze i zapewniam pana, że jest bardzo dużo rzeczy wspólnych. Na przykład dzisiaj mieliśmy fantastyczną okazję podpisania Poznańskiego Paktu dla Edukacji. Była to naprawdę fantastyczna inicjatywa Fundacji Waria Poznania.
Waria Poznania widzieliśmy, tak,
I to jest to, jak ja sobie jako nowy polityk i poseł pierwszej kadencji wyobrażam rządzenie w kraju. Nie to, żebyśmy na siebie kłócili, czy żebyśmy zakopywali różnorodności, które zawsze będą istniały. Bo jeden lubi ryby, a drugi lubi mięso, a inni są wegetarianami. I uważam, że jako społeczeństwo istnieje płaszczyzna, a politycy powinni tę płaszczyznę szukać, aby naród podzielić, a nie łączyć.
To ja zapytam o jedną rzecz.
Nie, chyba odwrotnie. Pani poseł.
Połączyć zdecydowanie, dziękuję, pięknie. O, widzę, że mamy też wspólną płaszczyznę.
Ja myślę, pani poseł, że pod częścią tej wypowiedzi, którą pani wygłosiła, to ja się podpisuję, tak? Mam nadzieję, że też jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie proponowało w tej kadencji, będąc w opozycji, załóżmy taki scenariusz, że jeśli to będą rozwiązania korzystne dla Polaków, to pani poseł będzie te rozwiązania popierać.
Jeśli uznam je za korzystne, jak najbardziej. Bo uważam, że tej merytoryki nie było. Miałam okazję wcześniej być jako tylko i wyłącznie obserwator i niestety nie słuchaliście się państwo w ogóle. Zarówno jedna, jak i druga strona. Byłam zewnętrzna, dlatego miałam prawo ocenić jako laik.
Sytuacja była dokładnie odwrotna, tak? To przecież dzisiaj rządzące Prawo i Sprawiedliwość stykało się z opozycją totalną.
No, proszę pana, proszę już, może poprzestańmy dzisiaj na takich kwestiach, jak właśnie totalna.
Ale pani poseł, czy pani wie, że tego pojęcia użył pan Grzegorz Schetyna?
A wy żeście potem...
Wyszło do podręczników polityki.
Może nowe rozdanie sejmowe. Żebyśmy mogli współpracować.
Ja jedno zdanko. Edukacja. O tym pakcie na chwilę, bo pomyślałem sobie, czy edukacja jest taką platformą, która może was połączyć, bo są różne wizje tego. Zresztą notabene poseł Zbigniew Dolata, nauczyciel z wykształcenia i też z wielu lat pracy, więc być może też ciekawe są te postulaty. Dzisiaj, tak jak sobie wynotowałem, między innymi w tym pakcie, który podpisały także panie.
Tak, wpisałyśmy.
Osobiście tam jest kwestia godna płaca dla nauczycieli, edukacja klimatyczna, wsparcie psychologiczne dla uczniów, wprowadzenie powszechnej edukacji antydyskryminacyjnej i poprawa warunków kształcenia uczniów z Ukrainy. Takie mniej więcej tam były zdania. Natomiast pytanie jest takie. Czy to są w miarę neutralne rzeczy? Czy edukacja może być neutralna? Bo na przykład profesor Marcin Matczak w takim głośnym felietonie w sobotę do Gazety Wyborczej napisał: nie dawajmy edukacji lewicy. Dlatego, że jeżeli ktoś czuł, że szkoła jest przykładowo zbyt ideologiczna pod ministrem Czarnkiem, to co będzie, jeżeli teraz będzie w drugą stronę szkoła ideologiczna pod rządami lewicy? I jego zdaniem powinna być edukacja wyabstrahowana, dlatego że bardzo łatwo doprowadzić do tego, żeby ta płaszczyzna stała się kolejnym sporem ideologicznym w kraju. No i pytanie, czy tak państwo też widzielibyście edukację? Czy rzeczywiście, no już zaczyna się podział stanowisk, czy lewica powinna zostać owo ministerstwo edukacji?
Bardzo gratuluję tutaj metody, jakby pan chciał naciągnąć ewentualnie na kwestię podziału różnych ministerstw, bo to jest bardzo chytry
Wiem
plan.
Wiem tylko, że Lewica mówiła od początku, tak, że chce Agnieszki Dziemianowicz-Bąk jako
Jeśli chodzi
edukacji.
O edukację jako przestrzeń, to tu się zdecydowanie z profesorem Matczakiem zgadzam. Powinniśmy naprawdę mieć pewne płaszczyzny, nad którymi powinniśmy wspólnie usiąść ponad podziałami, ponad politycznie, żeby przeprowadzić dogłębnie, strukturalnie reformy, które są konieczne do przeprowadzenia. Na przykład w Finlandii partie się dogadały ponad 10 lat, nie była edukacja dotykana, bo jest to akurat przestrzeń, której systemowa zmiana zajmie prawdopodobnie dłużej niż tylko jedną kadencję, a żeby pokolenia miały dobrze zadbaną edukację, to należałoby się właśnie porozumieć i pewne kwestie długodystansowo przemyśleć i przepracować. Także tutaj pełna zgoda z profesorem Matczakiem.
Jeszcze jest jedna bardzo istotna...
Jeśli czegoś nie wymieniłem w tym...
Bardzo istotna sprawa to jest to, że edukacja jest niebywale wrażliwa, dlatego też trzeba konsultować każdą decyzję ze społeczeństwem i z młodymi ludźmi. Bo tak jak dzisiaj właśnie mówiłam na spotkaniu dotyczącym właśnie podpisania tego Paktu Poznańskiego dla Edukacji, że to młodzi ludzie wiedzą najlepiej, czego potrzebują w szkole, żeby ich wysłuchać, dlatego że to, szanowni państwo, to oni za kilkanaście lat będą rządzić tym krajem. I dlatego musimy im dać narzędzia do tego, żeby zrozumieli, czym jest demokracja, jak tworzyć demokratyczne państwo, jak nie dać sobie wmówić populistycznych haseł, w jaki sposób należy uczyć nie faktów, ale wyciągania wniosków i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście te wszystkie postulaty dodatkowe, o których mówiliśmy i które podpisaliśmy, są niebywale istotne. Natomiast oprócz tego, że młodzież wie, jak powinno wyglądać, jak powinna wyglądać edukacja, to jeszcze my powinniśmy wzmocnić pozycję nauczyciela. Bo w naszych postulatach też było, że należy zwiększyć wynagrodzenie i pensum nauczycielskie, dlatego żeby do tego zawodu trafiali najlepsi z najlepszych, a nie tak jak było w tej chwili, że mają trafiać ideologicznie dobrze przygotowani.
To by musieli być naprawdę bardzo, bardzo dobrze opłacani.
I o to chodzi, więc będziemy dążyć do tego, żeby nauczyciele nie tylko w edukacji podstawowej, ale również w edukacji uniwersyteckiej byli takimi, którzy wykształcą tych, którzy będą potem nami rządzić. A mam nadzieję, że będą to właśnie i nauczyciele najlepsi z najlepszych, najlepsi ci z najlepszych, którzy wyedukują polityków, którzy będą demokratycznie zarządzać naszym państwem.
Panie pośle, no to czy edukacja może wyjść spoza politycznego sporu?
Tak, no oczywiście w sferze takich ogólnych stwierdzeń to pewnie
się
każdy
się...
Tak, no pewnie się wszyscy zgodzą. Natomiast no, ja tutaj słyszę zapowiedź, której nie było w kampanii wyborczej. Zapowiedź płynącą z ust przedstawicielki Platformy o zwiększeniu pensum nauczycielskiego. No to ja powiem tak, no ja jestem absolutnie w szoku, bo to mi przypomina sytuację z czasów rządów Platformy, kiedy mówiono, nie będzie podwyżki wieku emerytalnego i potem podwyżka była. No ja myślę, że to jest ostatnia rzecz, której oczekują nauczyciele, podniesienie pensum, bo ja jestem nauczycielem od 90 roku i naprawdę, jak ja uczyłem historii i miałem klasy maturalne, to ja nie pracowałem 40 godzin. Ja pracowałem zdecydowanie więcej. I większość nauczycieli pracuje zdecydowanie więcej niż te 40 godzin, które kodeks pracy przewiduje. A karta nauczyciela, no to przepraszam, to czy profesor uczelni, który ma na przykład 5 godzin dydaktycznych, to należy mu podwyższyć do 50? No przecież to jest jakiś absurd. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w sferze takich właśnie deklaracji, to brzmi bardzo fajnie, ale chociażby kwestia tego takiego podejścia, że to młodzież powinna zdecydować, jak powinna wyglądać szkoła. Znaczy, oczywiście, że nie. Bo i tutaj jest taki piękny cytat z pani profesor Andrei Folkierskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, która powiedziała takie słowa, że aby społeczeństwo było demokratyczne, szkoła musi być konserwatywna. Konserwatywna w rozumieniu takim, że w szkole mistrz to jest nauczyciel i jest uczeń. I ta relacja mistrz, uczeń musi być w szkole, bo jeśli jej nie ma, no to po prostu nie ma wychowania, nie ma kształcenia. To nie młodzież kształci nauczycieli, tylko oczywiście nauczyciele kształcą młodzież. Brak mi chociażby w tym porozumieniu, o którym tutaj ja dowiedziałem się w studio. Brak mi chociażby...
Bo to jest świeża sprawa i tak naprawdę
brak na poziomie lokalnym, poznańskim. Brak mi wychowania patriotycznego. No przepraszam, jeśli tego nie ma, tak jeśli polska szkoła ma zupełnie abdykować, jeśli chodzi o kształtowanie postaw patriotycznych, no to ja po prostu jestem przerażony. To jest po prostu tak naprawdę likwidacja szkoły jako środowiska, gdzie młodzież dostaje skrzydeł, ale młodzież też jest wychowywana. Jeśli wy uważacie, że wychowanie należy właściwie odstawić do lamusa, no to znaczy, że chcecie zlikwidować szkołę tak naprawdę.
Ja proszę o takich dalekosiężnych wniosków
wyciągać. Wnioski z tego, co powiedzieliście.
Proszę pana, pan usłyszał tylko kilka wyrwanych rzeczy jako propozycji fundacji, a nie kompletnego programu, nad którym należałoby się może zastanowić. I jeśli pan tak dalekosiężne wnioski wyciąga z wyrwanych z kontekstu zdań, no to po prostu zapraszamy do zapoznania się.
Ja może tylko jedno zdanie.
Niepotrzebnie chyba wspomniałem o tym, bo się zrobiła sroboczna
jasna
dyskusja.
Sprawa. Uczniowie nie mają decydować o tym, jak ma wyglądać edukacja, tylko mają my ich wysłuchać, mamy wziąć pod uwagę, co mają do powiedzenia.
No, tak zawsze
druga
było,
sprawa,
to jest żadna nowość.
Już klasycznie mówiąc, przez 8 ostatnich lat nikt nie słuchał młodzieży. Poza tym pamiętajmy o tym, że świat idzie do przodu, że wartości konserwatywne można uzupełniać co najmniej o wartości te, które się w tej chwili tworzą, o te nowe sposoby rozumienia świata. Także to należy brać pod uwagę. Wychowanie patriotyczne jak najbardziej, ale oderwane od takiego konserwatyzmu katolicko-konserwatywno-polityczno-pisowskiego. Owszem, patriotyzm jak najbardziej, natomiast bierzmy pod uwagę...
Czyli ocenzurować historię, krótko mówiąc, by pani chciała, prawda?
Państwo cenzurowaliście pięknie historię w taki sposób, że ona wyglądała zupełnie inaczej niż rzeczywiście miało to miejsce. Dlatego też my chcemy uwolnić szkołę od jakichkolwiek wpływów ideologicznych. Chcemy spowodować, żeby uczniowie czuli się dobrze w
czyli
szkole.
Czyli lepiej, żeby lekcja nie była w takim razie w posiadaniu
proszę mnie nie namawiać na tego rodzaju wycieczki, koalicyjne rozmowy na temat tego, kto, jakie ministerstwo będzie miało, to jeszcze są cały czas procesy.
Proszę państwa, Dziemianowicz-Bąk przez 4 lata pracowałem w Komisji Edukacji, także znam doskonale jej poglądy, które są skrajne, absolutnie skrajne.
Proszę państwa, pan poseł musi dzisiaj trochę wcześniej wyjść, ja chciałbym jedną ważną rzecz poruszyć. Potem jeszcze wrócimy do tematów koalicyjnych, pewnie z tą bardziej potencjalną koalicją. Pytanie o KPO, dlatego że też kolejny cytat, który z ubiegłego tygodnia zapadł mi w pamięci, no to słowa Donalda Tuska, który mówi, że nie będzie po wizycie w Brukseli, nie będzie potrzebne odblokowanie legislacyjne, jakieś takie ruchy kolejne, które doprowadzą do odblokowania KPO. No i pojawiły się wątpliwości, czy w takim razie ta decyzja o tym, że nie mamy do tej pory wypłaconego KPO, to jednak nie była decyzja stricte polityczna, jednak jakiś wpływ na scenę polityczną to wywarło na kształt wyborów. Zapytam w takim razie pana posła o tę wypowiedź, no i jak państwo widzicie szansę rzeczywiście na szybkie odblokowanie KPO, bo tam padło, zdaje się, nawet zapowiedź, że to może być w grudniu jeszcze tego roku.
No już powinno być odblokowane KPO, przecież Donald Tusk zapowiedział w kampanii wyborczej, że dzień po wyborach, prawda, więc już minęło 14 dni.
Teraz mówimy o grudniu.
No tak, no potem będziemy mówili może o styczniu, a potem może o lutym. Ja nie mam wątpliwości, że środki z KPO do Polski popłyną i one by popłynęły również wtedy, gdyby wygrało Prawo i Sprawiedliwość, tak żeby miało samodzielną większość w Sejmie. Natomiast my bardzo twardo bronimy polskiego interesu narodowego i ja mam bardzo duże obawy co do tego, że to odblokowanie KPO będzie polegało na tym, że Donald Tusk zgodzi się na absolutnie wszystko to, czego będą chcieli w Berlinie i w Brukseli. No głównie w Berlinie. My słyszeliśmy te wypowiedzi Manfreda Webera, my słyszeliśmy wypowiedzi Ursuli von der Leyen, Franka Timmermansa. To przecież oni nawet nie ukrywali, że KPO dla nich jest takim młotem na Prawo i Sprawiedliwość i że wstrzymywanie KPO jest elementem tej gry, która ma doprowadzić do tego, że Donald Tusk, nasz przyjaciel, będzie osadzony w Warszawie. Więc to niestety będzie bardzo groźne dla Polski, a środki z KPO, aczkolwiek oczywiście pożądane, to trzeba pamiętać, że to są środki przecież, które są zwrotne. To jest
nie
po prostu...
wszystkie.
No oczywiście, że wszystkie są zwrotne.
Nie,
niektóre są są, niektóre są dotacjami, ale też zwrot.
Część jest
ale
grantami.
Też jest, ale to wszystko jest zwrotne. Przecież
część
to jest,
pożyczkami.
Nie, wszystko.
Wszystko jest
granty,
zwrotne.
Granty, dotacje, pożyczki.
I
trzy kategorie.
I oczywiście. Oczywiście te środki, no, jakkolwiek znaczące, to jednak w skali budżetu Polski, no powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, czy panie wiedzą, jaki jest na przykład dochód z VAT-u. Nie wiem, czy panie wiedzą, roczny dochód z VAT-u?
Na pewno jest mniejszy, niż państwo zakładaliście, bo wiem, że mieliście takie
plany. Ale niech pani powie ile, tak?
Nie mam pojęcia, ile macie państwo w tej chwili dochodu z VAT-u, dlatego, że nie wszystkie dane publikujecie w taki sposób, jak powinny być publikowane, zgodnie z prawem, zgodnie z prawdą.
No to droga pani, pani może wszystko sobie to sprawdzić, tak? Chociażby w
sprawdzimy, jak dostaniemy prawidłowe dane.
No to widzi pani, no to ulega pani tej narracji, która jest absolutnie kuriozalna, ponieważ dane Eurostatu pokazują absolutnie wszystko. I to eksperci, którzy są z waszej strony. Dzisiaj czytałem akurat eksperta gospodarczego krytyki politycznej. No nie da się powiedzieć, że to jest ekspert Prawa i Sprawiedliwości, który rozprawił się z 10 kłamstwami ekonomicznymi Platformy Obywatelskiej. Między innymi właśnie z tym powiedział, że jeśli ktoś z polityków, którzy jakoś się szanują, mówi, że nie wie, jaki jest stan finansów publicznych w Polsce, to po prostu albo bezczelnie kłamie, albo jest kompletnie niekompetentny.
Szanowni Państwo, to, albo co jest kompletnie mamy pochowane, wszystko... jeżeli chodzi o dług publiczny, naprawdę nie wiemy, dopiero jak przyjmiemy te wszystkie informacje, to dopiero
pani,
będziemy w stanie odpowiadać
pani
na pana
posłem,
pytanie.
No więc akurat nie jest to może rzecz, którą pani będzie rozstrzygać, natomiast tutaj koleżanka jest w Sejmie i myślę, że już się zapoznała ze stanem finansów publicznych, albo właściwie na stałe się zapoznawała, bo wystarczy tylko po prostu czytać dane Eurostatu. Jak nie wierzycie GUS-owi, to Eurostat jest absolutnie tutaj wiarygodny.
Jeżeli więc dostaniemy wszystkie dane, które są pochowane.
Droga pani, z VAT-u mamy 273 miliardy dochodu. Tak? A środki z KPO to jest 30 mniej więcej tam miliardów euro, to proszę sobie to pomnożyć, to jest nieco więcej niż połowa rocznych dochodów z VAT-u, więc to jest naprawdę w skali dochodów budżetu państwa niewielka stosunkowo kwota, i jeszcze raz podkreślę, obwarowana tyloma zastrzeżeniami.
O kamienie milowe będę jeszcze
tak,
pytał.
Tak, bo to chciałabym powiedzieć.
Że niestety, jeśli dzisiaj się okaże, że można tak pstryknąć w palce i te środki przekazać, to potwierdzi to absolutnie naszą tezę, że było to wstrzymywanie KPO było wyłącznie działaniem
politycznym. Chciałby pan, żeby nie da się pieniądze do nas przyjechało, czy nie? Bo to tak dwuznacznie teraz brzmi.
Ewa Szedler.
Ale oczywiście, że każde środki, które Polska może pozyskać, należy się o to starać, ale trzeba zważyć koszty, tak? Czyli trzeba jakby ocenić, czy...
Tak czy nie, bo nie rozumiem z pana
droga pani,
wypowiedzi.
Nie można powiedzieć tak czy nie jednoznacznie, bo jeśli się podejmie takie zobowiązania, które będą kosztowały nas znacznie więcej niż korzyści z przyjęcia KPO, no to oczywiście, że nie, ale jeśli tych zobowiązań, a my nie chcieliśmy takich zobowiązań podejmować, które by kosztowały Polaków więcej niż te środki z KPO.
Czyli pan Morawski się nie zgodził
no
na
właśnie,
nie?
Właśnie, bo kamienie milowe...
Ale no, drogie panie, no ale kamienie...
Po wniosku nie wysłał, to wiemy, ale zgodzić się zdaje zgodzić.
Kamienie, na kamienie milowe my się zgodziliśmy, no przecież to jest oczywiste. No, ja nie wiem, czy nie macie takiej wiedzy, no przecież my się na to zgodziliśmy.
No ale pan nie jest spójny w swojej wypowiedzi, ale dlatego ja jestem, dopytuję, ale bo nie wiem, czy ja rozumiem,
pani,
czy nie rozumiem.
Ja jestem spójny, bo ja powiedziałem, że my... godząc się na kamienie milowe, tak, nie otrzymywaliśmy tych środków, dlatego że politycy unijni, to wymieniłem, Manfred Weber, Ursula von der Leyen, jednoznacznie...
Ale pan Morawiecki nie wysłał wniosku.
No ale nie wysyłaliśmy wniosku z prostego powodu, tak? Bo była jednoznaczna zapowiedź, że tych środków nie otrzymamy.
Wróżbiarstwo polityczne.
Tak, ja może powiem jedną ważną rzecz.
To jest abecadło polityki, droga pani.
Słyszeliśmy z ust jednego z prominentnych działaczy PiSu, że rząd PiSu się wyżywi i on nie potrzebuje, tak? Bo na chleb...
Gdzie pani taki cytat wyczytał?
To pan Suski, o ile dobrze pamiętam, tak? Czy nie pamiętam, któryś powiedział, że się wyżywi.
To jest wypowiedź.
Tak, proszę.
Polityka lewicy.
Nie.
Oczywiście,
to
że
było...
rząd się wyżywi, to jest wypowiedź
Jerzego
że jemu na chleb wystarczy, więc rząd nie...
Nie,
w ogóle nie pomyliły mi się, że jemu na chleb wystarczy, że on kilku groszy z ulicy podnosić nie będzie i porównał właśnie środki z KPO do tych kilku groszy z ulicy. I chciałabym powiedzieć jasno, to jest 158 miliardów złotych i w tym jest 106 miliardów miliardów dotacji i 51 tylko zwrotnych pożyczek na bardzo korzystnych warunkach. I szanowni państwo, ja chciałabym, żebyście państwo nie
zwrócić, bo to
żebyście są... państwo nie dali się nabrać na taką mianowicie retorykę, że jest taki byt jak Unia Europejska jako osobny i jak taki byt jak Polska jako osobny byt. Nie, szanowni państwo, my jesteśmy Unią Europejską i nie ma tak, że ktoś nam może coś narzucić, albo ktoś nam może coś zabrać, albo ktoś nam może coś dać. Siadamy do stołu, tak jak my w tej chwili tutaj przy okrągłym stole i rozmawiamy. I my w tej chwili, jako Platforma Obywatelska i koalicja, która w tej chwili powstanie, usiądziemy do stołu z politykami Unii Europejskiej i będziemy na równych warunkach rozmawiać, będziemy dyskutować i będziemy negocjować. A do tych kamieni milowych, szanowni państwo, to nie jest tak, że ktoś nam je narzucał, to po prostu też było wynegocjowane i było specjalnie, to jest moje zdanie osobiste, specjalnie niedotrzymywane dlatego, żeby właśnie ustawiać wszystkich Polaków przeciwko Unii Europejskiej. Szanowni państwo, tak nie jest. Dlatego też dwa lata straciliśmy. Do 2026 roku musimy wydać pieniądze, które przyjdą do nas, które powinny przyjść bezpośrednio po pandemii. A my w tej chwili będziemy walczyć o każdy euro.
Ja tylko jedno zdanie zadam. Jeszcze połowa państw nie dostała pieniędzy z KPO.
Ale wiele państw już dostało. Wiele państw już są w stanie wydawać te pieniądze. I w tym momencie my musimy walczyć o każde euro, o każdą minutę, żebyśmy mogli gospodarkę wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy stracili na pandemii, dać pieniądze i możliwości walki.
Pani, ile Niemcy otrzymały do tej pory? Pani Wedna?
Przepraszam?
Wie pani, ile Niemcy otrzymały do tej pory?
Z KPO nie mam pojęcia, ja się interesuję polskim KPO, które jest dla nas najważniejsze.
Dobrze,
to ile Niemcy dostały w takim razie z KPO?
8% zaledwie należnych sobie środków.
Nie dostaliśmy nic.
Nie, no chwileczkę.
Nie dostaliśmy zero.
Ale to już mówiliśmy dlaczego. I teraz jeśli pani wyraża taki pogląd, że w Unii Europejskiej po prostu wszyscy sobie siadają wokół okrągłego stołu i sobie tak negocjują, to pani po prostu żyje w świecie ułudy. W Unii Europejskiej
to państwu się wydaje, nie, ale że pani to jest
przerywa. Ja pani nie przerywałem.
Przepraszam.
Żyje pani w świecie ułudy takiej, że panuje tam po prostu miłość, wszyscy sobie świadczą jakieś usługi, dausery sobie prawią. Nie, tam jest twarda
tak
walka
jest
o interesy.
Trzeba negocjować.
I więksi narzucają wolę mniejszym. Tak to po prostu wygląda.
A my jesteśmy bardzo dużym graczem.
My jesteśmy właśnie dużym graczem i my pokazywaliśmy, że będąc dużym graczem potrafimy walczyć w Unii realnie. Natomiast Donald Tusk walczył o jedno, o swoje stanowisko. I to jest właśnie ta różnica.
I dlatego Polacy głosowali na Donalda Tuska, bo walczył o nasze wspólne
Donalda
interesy.
Donalda Tuska głosowało stosunkowo mało Polaków, prawda?
Miał jeden z lepszych wyników.
Ale miał dobry wynik, ale formacja miała wynik zdecydowanie gorszy niż Prawo i Sprawiedliwość.
Ja pozwolę sobie pociągnąć ten temat. Panie pośle, bardzo dziękujemy. Do zobaczenia przy następnej debacie. A ja będę w takim razie rozprowadzał ten temat trochę z perspektywy takiej publicystycznej. To pytanie mnie nurtuje. O to odblokowanie KPO rzeczywiście na ten, jak pan poseł powiedział, pstryknięcie palcem, bo czy to nie jest taka sytuacja rzeczywiście, że troszeczkę jest to kwestia decyzji politycznej. Dzisiaj rano senator Jan Filip Libicki mówi, no tak, że właściwie to jest tak, że jeżeli się ma do kogoś zaufanie, to się odblokowuje, a Bruksela ma większe zaufanie do Donalda Tuska niż do Mateusza Morawieckiego. Mniej więcej coś takiego powiedział dziś u mnie senator. No ale czy to jest zgodne z procedurami unijnymi, z zasadą niewkraczania w te kwestie? No bo to jest trochę według uznania tak naprawdę przyznawane. Jeśli tak jest, czy rzeczywiście może się to
tak
wydarzyć na pstryknięcie.
Ja się absolutnie też z tym nie zgadzam, że to jest na pstryknięcie. I teraz nasza rozmowa na temat tego, jak kto coś zrozumiał, przepraszam bardzo, pan Mateusz Morawiecki zaakceptował kamienie milowe. Od 900 dni czekamy na te pieniądze, wniosek nawet nie poszedł. No to cóż ta Unia mogła zrobić i co politycy tam czekający chociażby na negocjacje mogli zrobić? Poniekąd było to zblokowane przez nas samych. Narracja tutaj pana posła, do którego nie chciałabym się odnosić, bo wyszedł, a to jest nieeleganckie, ale ograniczania Unii tylko do Berlina, który chce nami rządzić, to jest bardzo taka spłaszczona wizja Unii Europejskiej, pod którą ja na pewno się nie podpiszę, bo mam troszeczkę inne spojrzenie na Unię Europejską. I uważam, że pewne sformułowania, które na dzień dzisiejszy się przywołuje pana Donalda Tuska, czyli że zaraz na kolejny dzień pieniądze przyjdą...
Nie, ja tego akurat nie przywołałem. Przywołałem ostatnią wypowiedź z tego tygodnia.
Może mi się z wypowiedzią pana posła Dolaty pomyliło. Przepraszam, ale no, to są też często słowa, które padają w trakcie kampanii, w trakcie emocji. No i... Przykro mi bardzo, że musimy się do takich kwestii odnosić, ale na pewno, moim zdaniem, na pewno jest wiele kwestii, które możemy od razu...
legislacyjnych na,
nie
po prostu
sądzę, absolutnie.
Nie, to ja powiem tak, do 21 listopada jest możliwość zmian w kamieniach.
W kamieniach milowych.
Tak,
tę datę zapamiętałem.
Tak jest, właśnie. Możemy to zmienić.
W ogóle zmienić kamienie milowe?
Nie, możemy negocjować. Po prostu negocjować, okay. W jaki sposób one mają do końca wyglądać, dlatego też do 21 listopada, szanowni państwo, rząd PiS-u zostawił nam tylko tyle czasu. I dopiero wtedy możemy podejmować jakieś kolejne decyzje i możemy negocjować. Ja chciałabym powiedzieć, że możemy negocjować, możemy siadać do stołu jak równy z równym i rozmawiać. To nie jest kraina miłości, jak tutaj próbowano nam wmówić. To jest kraina twardych negocjacji, ale nie kraina, w której po prostu się tupie nogą i się wychodzi, jak się człowiek obrazi. Więc wracając
ja tylko dodam, poseł dzisiaj musiał wyjść. To nie było tak, że on się obraził. Jak mówię, że chodzi o naszą audycję.
Nie, to nie miałam
tego... Mogło powstać mylne wrażenie.
Nie, tego nie miałam zupełnie na myśli. Natomiast my mówimy w tej chwili o kamieniach milowych, które dotyczą gospodarki, zielonej energii, transformacji cyfrowej, a co ważne, ochrony zdrowia. Ja jako przewodnicząca Komisji Ochrony Komisji Zdrowia u nas w Sejmiku wiem, jak to jest istotne, żebyście państwo mogli dostać środki na to, żeby po prostu można było na przykład onkologicznie się leczyć. To nie są abstrakcyjne pieniądze.
W kamieniach jest zapisana krajowa sieć onkologiczna, kardiologiczna, aczkolwiek to akurat zaczęto już wdrażać.
Ale w jaki sposób, szanowni państwo? Ale onkologiczna nie działa na przykład, prawda?
Jest na etapie wdrażania, ale jest dużo trudnych zapisów w kamieniach milowych. No jest, dzisiaj nawet Dziennik Gazeta Prawna
napisał
o pewnych gorących kartoflach. Jest na przykład tam kwestia podatku od samochodów spalinowych, który być może Unia Europejska, tylko że Unia Europejska na poziomie europejskim...
Ale to jest ta zielona energia, prawda? To też musimy brać to pod uwagę.
Od 2026 roku jest to zapisane w kamieniach milowych na przykład.
Ale tak jak mówię, kto się na to zgadzał? Rząd PiS-u podjął tego rodzaju decyzje,
ale
prawda?
To prawdopodobnie jest w kamieniach milowych wszystkich państw członkowskich, dlatego że jest to agenda, która jest unijna. I teraz, jeżeli opozycja stworzy rząd, no to wy będziecie musieli z tą kwestią się zmierzyć.
No i świetnie, na rządu PiS-u, strefy niskoemisyjne, bo zostawiają tego rodzaju kartofle do rozwiązania.
Strefy niskoemisyjnego transportu, czyli to między innymi jest z tym powiązane. To ma dotyczyć
my w Poznaniu mamy świetnie rozwiązany już zeroemisyjny transport. Nie wiem, czy państwo zauważyliście, mamy nawet wodorowe autobusy. To już jest duży postęp.
Ale to nadal jeszcze jest mimo wszystko...
W paru miejscach w Wielkopolsce mamy już takie autobusy, także
jesteśmy... Koninie na przykład.
Tak.
Jest na przykład kwestia ozusowienia wszystkich umów i to jest problem, dlatego że wiele rządów właściwie ponadpartyjnie od tego się troszeczkę odcinało, bo to jest niepopularna decyzja, bo oznacza, że każda tak naprawdę działalność, każda umowa zlecenia, dzieło, wszystko będzie w pełni ozusowione. No i w ten sposób też troszeczkę ten pracownik dostanie mniej środków. To jest też zapisane.
I dlatego też już państwo widzicie, jak trudne będą te rozmowy, a do 21 listopada jest czas, żeby na ten temat porozmawiać.
To sobie jeszcze poplotkujmy, nie ma posła Dolaty, to może nam będzie łatwiej o nazwiska, jakie się przewijają, jeśli chodzi o stanowiska w potencjalnym rządzie opozycyjnym. Czy słyszały panie o Wielkopolanach, którzy mogliby się znaleźć w takim rządzie? Ja jedno nazwisko słyszałem, prawdę powiedziawszy.
To skoro plotki, to słuchamy.
No i myślałem, że od pani się czegoś więcej dowiem, jako od polityczek, które gdzieś w mainstreamie głównie nie słyszałem o Adamie Szłapce, jako i szefie Nowoczesnej, i generalnie Czeku, który zrobił bardzo dobry wynik w Poznaniu.
Trzeci w kraju.
To prawda, chociaż jeszcze jest Senat. Tam,
no ale mówimy o poselskich wynikach,
dobrze.
Tak.
W każdym razie minister obrony narodowej jako jeden z takich opcji na stole, która by się miała pojawić. Czy pani słyszały o tej i o innych opcjach?
Ja jestem dopiero posłanką, elektką pierwszej kadencji i w pełni akceptuję to, że to nasi liderzy muszą podjąć te kluczowe decyzje, a wiem, że rozmawiali w piątek do wieczora, dzisiaj rozmawiają, nie wiem, czy już rozpoczęli, nie, ale dzisiaj na pewno dalej prowadzą swoje rozmowy i czekam na upublicznienie ich.
Jak tak. Pani mówi, mi pomidor. Dobrze.
No ja może Tatiana powiem tyle, że ja mam taką nadzieję, że kobiety będą reprezentowane w godny sposób i w ławach, i przepraszam, i nie w ławach poselskich, tylko oczywiście też, ale w rządzie. I
tam też są ławy sejmowe przeznaczone
tak,
do
jest
rządu.
Oczywiście, że tak. I na przykład no, mamy taką informację, że pani senator Biejak ma szansę zostać marszałkinią Senatu, czego jej bardzo życzę. I życzę również wszystkim paniom, żeby rzeczywiście dostały, żebyśmy my dostały odpowiednią reprezentację, dlatego że sprawy kobiet są istotne i często jest tak, że nie, że panowie nie chcą, ale czasami nie do końca rozumieją nasze potrzeby i dlatego też to bym chciała bardzo mocno podkreślić. Natomiast powiem jeszcze jedną rzecz, że w tej chwili sprawy personalne, one na pewno są istotne, natomiast najważniejsze jest to, żeby ładnie na ten temat porozmawiać, tak jak idzie to do tej pory. I nie chciałabym zdradzać żadnych w tej chwili kulis, dlatego że taka jest w tej chwili nasza polityka. Państwo rozmawiają w kuluarach, a po rozmowach dopiero ogłaszane są konkrety.
Jeśli chodzi o tematy kobiece, no to także kwestia praw kobiet, tak zwanych praw reprodukcyjnych, kwestia dotycząca też polityki społecznej, ekonomicznej. To podobno był przedmiot wczorajszych rozmów. Mówił o tym poseł Adrian Zandberg. Pytanie, czy tutaj się nie pokusicie? Dzisiaj pytałem o to Jana Filipa Libickiego. Powiedział, że on zagłosuje przeciwko jakiejkolwiek kwestii, na przykład referendum dotyczącego aborcji. Na pewno nie będzie zwolennikiem takiego rozwiązania. Czyli tu już jest podział nawet w ramach trzeciej drogi. Zresztą nieraz o tym rozmawialiśmy. Z drugiej strony słyszałem wypowiedź dzisiaj jednego z polityków lewicy, Dariusza Wieczorka, który mówił, że być może skończy się na kompromisie w postaci powrotu do poprzedniego stanu, czyli do tak zwanego kompromisu aborcyjnego i że być może lewica to zaakceptuje. On dał to do zrozumienia. Jakoś mi się nie chce wierzyć, żeby lewica chciała od tak sztandarowego ich postulatu odstąpić, jak liberalizacja w ogóle prawa aborcyjnego do 12 tygodnia ciąży. Czy to jest tak, że to jest właśnie obserwujemy ten element docierania się i rzeczywiście jest tak, że to jest taki moment, w którym się wszystkie partie spotkają opozycyjne. Myślę o powrocie do stanu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sprzed 2 lat. Ewa Szedler.
W kwestii tutaj prawa do liberalizacji aborcji uważam, że jest to na pewno jeden z trudniejszych momentów, który dzieli ten tą opozycyjną na dzień dzisiejszy stronę dysputy, aczkolwiek nasi wyborcy wymagają tego od nas, żebyśmy się porozumieli. Jest wiele innych przestrzeni, które są moim zdaniem zdecydowanie ważniejsze właśnie, jak chociażby te negocjacje z Unią Europejską i one są pierwszorzędne. Bezpieczeństwo kobiet jest tak samo pierwszorzędne, więc tutaj powrót do kompromisu sprzed tego wyroku z Trybunału z 2020 roku. Uważam, że to jest na pewno baza, od której będziemy wychodzili i nie sądzę, żebyśmy tutaj mieli kłopoty, żeby się porozumieć i być zgodnym. Ale no, przestrzeni do dogadania jest bardzo dużo.
Lewica odpuści ten temat?
Nie mamy tutaj przedstawiciela lewicy, więc ja nie będę się wypowiadała, ale myślę, że gotowość do rozmów jest po każdej ze stron. Dlatego, że chyba wszyscy czujemy zobowiązanie, ponieważ wyborcy nie postawili na jedną partię, tylko na kilka po tej stronie, tak jak my to określamy, demokratycznej. W związku z powyższym tego oczekują od nas Polacy i Polki i musimy się gdzieś spotkać w normalnych warunkach negocjacyjnych i wypracować to, co będzie dla nas wszystkich najbezpieczniejsze. Bo myślę, że bezpieczeństwa byśmy sobie życzyli w każdej przestrzeni na początek.
Bardzo polityczna wypowiedź, pani poseł.
Ja chciałam powiedzieć tak, jedną bardzo ważną rzecz. Tutaj pan próbował sprowokować słowem pokłócili. Te czasy już minęły, ponieważ rozmowy polityczne nie polegają na tym, żeby się kłócić, obrażać, wychodzić, trzaskać drzwiami, tylko żeby dopracowywać między sobą bardzo istotne dla Polaków rozwiązania. Polacy zagłosowali w taki sposób, że mamy taką przestrzeń i widzimy, jak Polacy są zróżnicowani, jeżeli chodzi o poglądy na różne sprawy. I musimy przy tych rozmowach brać pod uwagę głos narodu, głos Polaków, głos tych, którzy żyją na nas,
właśnie jest na nas głosowali.
I dlatego też musimy rozmawiać, musimy się tutaj dogadywać i w taki sposób, żeby już właśnie nie było tak, że stawiamy sprawy na ostrzu noża, rozmawiajmy. To jest jakby główna myśl tego nowego rządu, tego demokratycznego, tego, który bierze pod uwagę głosy tych, którzy na nich głosowali.
A czy to nie jest tak, że łatwo jest o tym mówić, dopóki tego rządu nie ma, a potem jak dojdzie do praktyki, do wprowadzenia ustaw, no to pojawią się jednak te postulaty, bo każdy chce swój program realizować. Wy macie na przykład, nie wiem, kwestię podniesienia kwoty wolnej od podatku. Trzecia droga na przykład mówi o kwestii na przykład rozliczenia wspólnego rodziców. No i pytanie, czy będą na to pieniądze? No bo to jest praktyka.
A my mówimy o przedsiębiorcach, mówimy o tym, żeby ułatwić...
Ale lewica na przykład powie, że podwyższmy pensję minimalną.
To zdaje się, Arystoteles mówił, że będziemy rozmawiać o sprawie wtedy, kiedy ona się wydarzy i będziemy ją wtedy dopiero... rozwiązywać.
Jutro o tym porozmawiamy. Jak skarne dohara, tak?
Nie,
trochę.
Zupełnie nie w ten sposób. Ja myślę o tym, że w momencie, kiedy rozmawiamy i negocjujemy i każda z partii, która wygrała te wybory, po prostu będzie swoje postulaty realizować. A ja, tak jak mówię, dla mnie bardzo ważnym jest właśnie to, żeby przedsiębiorcy na przykład mieli możliwość rozliczania, płacenia podatku za faktury, które dopiero zostały opłacone dla nich przez na przykład...
Ich
kontrahentów, tak? Żeby na przykład pierwszy miesiąc ZUS-u opłacał ZUS dla pracownika, a nie musieli tego robić przedsiębiorcy. To, żeby na przykład można było wziąć urlop od płacenia ZUS-u, jeżeli chcemy iść na wakacje jako przedsiębiorcy i tak dalej, i tak dalej.
Teraz usłyszę, że to też postulat trzeciej
drogi. Ten ostatni też. Podobnie, czyli zwolnienie z ZUS-u na trzy miesiące.
I to są takie sprawy, które są bardzo istotne, bo to właśnie przedsiębiorcy są tymi, którzy utrzymują między innymi oczywiście nas wszystkich ze swoich podatków.
Myślę, że to są takie postulaty, pod którymi by się wielu polityków podpisało. Akurat tak bardzo...
I dlatego na tych się będziemy skupiać, a ten...
Powiedziałbym taki... ponadpartyjne. Ważne pytanie, ostatnie właściwie. Kiedy zdaniem pań będzie powołany nowy rząd? Jakkolwiek on by nie miał mieć jakiegokolwiek składu.
No mówi się o przyszłym tygodniu, że wtedy coś już będziemy wiedzieć więcej. Natomiast rzeczywiście mam taką nadzieję, że przed świętami, o których pan mówił, i to tymi, które w tej chwili nadejdą w grudniu, ten rząd już powstanie i będziemy...
A nie 11 listopada?
I otrzymamy po prostu prezent na święta w postaci demokratycznego rządu, gdzie będziemy mogli się uśmiechać do przyszłości.
Muszę kończyć. Ewa Szedler, posłanka trzeciej drogi, Tatiana Sokołowska, radna Sejmiku, Koalicja Obywatelska. Bardzo panią dziękuję.
Miłego wieczoru.
Dziękujemy pięknie.
Dobrego wieczoru.
Przy gorącym stole.